Rafał Pawlik
zaprasza.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wierny ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Proszę Państwa, tak w całości brzmiała przysięga, którą składali żołnierze podziemnej Armii Krajowej. Chciałem, żeby wybrzmiała na początku tego spotkania, ponieważ często w mediach nie jest podawana w całości. O zgrozo, pojawiają się spoty reklamujące nawet Dzień Żołnierzy Wyklętych. Staramy się kultywować pamięć Armii Podziemnej. Natomiast przysięga, którą słyszymy, zaczyna się właśnie od słów prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, albo przysięgam być wierny ojczyźnie mej. Natomiast tekst ten odnosi się do Boga i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Gdy ktoś przysięgał i chciał wstąpić do Armii Krajowej, musiał kłaść rękę na Biblii albo na krzyżu. Nie było innej możliwości. Ten wyznacznik boski był dla żołnierzy Armii Krajowej najwyższym wyznacznikiem. To była najwyższa godność, na którą można było przysięgać. Taką przysięgę w wieku 15 lat złożyła również Danuta Siedzikówna. Dziś niezwykły dzień. 70 lat po śmierci tej dziewczyny na nowo będzie pochowana. Jej pierwszy pogrzeb nie był żadnym pogrzebem. Skatowane, maltretowane ciało z kulą w głowie zostało zakopane w bezimiennym grobie i tak przeleżało do 2014 roku, w którym to roku śledczy IPN-u, chwała im, odnaleźli bezimienny grób i za pomocą najnowszych badań, w tym badań genetycznych, rozpoznali, że ciało tej kobiety to ciało właśnie naszej dzisiejszej bohaterki Inki. Kim była Inka? Wiele o niej mówi się teraz w telewizji. Kilka dni temu oglądałem spotkanie z panią, która śpiewa piosenki o Ince, i redaktor, który o tym mówił, się popłakał na wizji. Tam musiał się wytrzeć i było przerzut kamery. On się wzruszył, gdy słyszał o dziewczynie, która niespełna 18-letniej dziewczynie, która oddała swoje życie w zasadzie za przekonania. W zasadzie, by być wierna tej przysiędze, o której przed chwilą mówiłem. Proszę Państwa, kim była i skąd pochodziła Danuta? Aby mówić o Danucie, należy powiedzieć o jej rodzicach. Wpierw o jej ojcu. Wacław Siedzik. Człowiek, który studiował w Petersburgu i w 1913 roku ze względu na przynależność do podziemnych organizacji polskich został wywieziony na Sybir. Patriota, który do wolnej Polski wraca dopiero w 1926 roku. Długo wracało się z Sybiru. Proszę zwrócić uwagę, to jest 6 lat po Wielkiej Wojnie ze Związkiem Radzieckim, zwycięskiej wojnie. Tak długo wracał. Postanawia być leśnikiem. Sybir, las, tak? Proszę tu widzieć to wszystko. On zna las, umie polować. Ze wspomnień sąsiadów, zawsze otoczony psami i z dubeltówką w ręce. To był taki jego obraz, który został zapamiętany. Bierze ślub z Eugenią Stymińskich, herbu Prus, odmiana trzecia, szlachcianką. Szlachcianką nie byle jaką, wykształconą, sprawną, można powiedzieć umysłowo, o tym zaraz będę mówił, niezwykle inteligentną, patriotką, związaną koligacjami rodzinnymi, choćby z Orzeszkową, tak? Więc no tu widzimy, że to była taka rodzina dość wykształcona i patriotyczna. Kto czytał Orzeszkową, to wie, że przecież była to polska autorka, na której na sercu był los Polski. Mają trójkę dzieci. Danuta jest drugą córką. W ogóle to były trzy córki. Ze wspomnień z dzieciństwa wiem, że była, zresztą tak jak jej siostry, dzieckiem dość niesfornym, lubiącym różnego rodzaju psikusy. Historia najbardziej znana to wtedy, kiedy odwiązała konia. pojechała sobie na koniu, chyba miała wtedy 7 lat, tak, do szkoły. Niestety źle go przywiązała, bo pewnie gdyby go dobrze przywiązała, nikt by nie zauważył, ale ten koń poszedł, narobił szkód u jakiegoś Żyda. Ten oczywiście konia prowadząc przez całą wieś lamentował, jakie to szkody poniósł i ile to on i jego potomstwo będzie te szkody naprawiać, jak to Żydzi mają w zwyczaju, takim lamentem. Ojciec się strasznie na nią zdenerwował, ponoć postanowił się do niej nie odzywać, aż jego mama, czyli babcia Danuty, niezwykle istotna w jej życiu, o tym będę mówił za chwilę, musiała mu upiec specjalne ciasto, kawę i dopiero Danutka poszła wieczorem do taty, aby go przepraszać. Takie historie oczywiście można by ich zebrać więcej. Pokazują, że no była też tak jakieś życie w tej rodzinie, tak? Jakieś zwroty i upadki, normalna sytuacja. Normalne, wspaniałe życie rodzinne kończy się w trakcie wybuchu II wojny światowej. Na mocy układów między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim tereny, w których mieszkała rodzina Siedzików, a mieszkali, proszę państwa, koło Narewki, to była leśniczówka mała, w której właśnie Władysław mieszkał, tereny te znajdują się pod okupacją radziecką. I wojska radzieckie i ta nowa władza radziecka nie znosi leśniczych. Znaczy leśniczy, tak jak nauczyciele, kolejarze, policjanci i urzędnicy państwowi, byli traktowani jako ten najgroźniejszy z elementów na ziemiach zdobytych. Element, który należy no, zniszczyć. Dlatego też jej ojciec zostaje znów wysłany na wschód. Dlaczego tylko on? Można by spytać. Przecież gdy takie NKWD wchodziło do domu, to zabierała wszystkich. Otóż dziewczynki, to jest jedna z dwóch historii, ale chyba ta bardziej prawdziwa, dlatego przytoczę tylko tą. Dziewczynki wtedy były chore, kiedy NKWD weszło do domu Siedzików. Obawiano się, że to jest jakiś szkorbut czy coś jeszcze groźniejszego i żołnierze po prostu się wystraszyli. Wzięli ojca, dzieci zostawili i matkę zostawili na miejscu. Kazali im się wynosić oczywiście z leśniczówki, ale dzięki temu one nie trafiły na wschód, do łagrów. Ojciec Danuty pracował w kopalni złota. Udało mu się zaciągnąć do Andersa. Niestety ze względu na olbrzymie wykończenie organizmu, bo ta praca w łagrze była niezwykle taka, można powiedzieć, bezduszna, tak, dla człowieka, umiera z przemęczenia w Teheranie. Jest tam pochowany na polskim grobie właśnie w Teheranie w 1943 roku. Był to czerwiec. Natomiast dziewczyny o tym nic nie wiedzą. Trzy córki Wacława oraz jego żona absolutnie nie mają tych informacji, co się dzieje z ojcem na wschodzie. Wierzą do końca, że on wróci. Eugenia natomiast, czyli mama Inki, angażuje się w pracę w Armii Krajowej. Proszę państwa, ona była tam kimś. Brała udział w kontrwywiadzie, była osobą niezwykle wykształconą. Gdy wpada, dowództwo nawet postanawia przykować akcję odwetu, odbicia jej. To był rok też 43, w zasadzie umarła 2 miesiące po swoim mężu. Dziś wiemy o tym. Gdy III Rzesza atakuje Związek Radziecki, wchodzi na tereny Podlasia, ona zostaje, wpada właśnie w takiej akcji przez gestapo przygotowanej. Natomiast wiemy, że została zdradzona przez sąsiadów. Białoruskich sąsiadów, którzy w ramach komitetów białoruskich działali. Oni najpierw współpracowali właśnie z Niemcami przeciwko Polakom, a potem jak przyszli Rosjanie, to z Rosjanami przeciwko Polakom. Ogólnie rzecz biorąc, największym wrogiem dla tych działaczy byli Polacy, sąsiedzi właśnie. I ona rozpoznaje pewne fakty, które jej się zarzuca. Wie, kto o tych faktach wiedział, tak? Kto ją widział i w ten sposób rozpoznaje trzy nazwiska, trzech sąsiadów białoruskich, którzy ją zdradzili. Skąd to wiemy? Proszę państwa, ona bita przez gestapo jest w więzieniu. W tym więzieniu może wychodzić na spacerniak. No i tutaj dzięki tylko i wyłącznie dobroci serca jednej ze strażniczek, podchodząc do płotu, widuje się z córką, z Danutą. Starsza córka boi się widoku skatowanej matki. Młodsza córka, Danuta właśnie, nie ma tego lęku. Rozmawia z matką. Dostaje od niej grypsy, czyli takie malutkie liściki, w których ona pisze najważniejsze rzeczy. I z tych grypsów rodzina dowiaduje się, kto jest zdrajcą. Kto sprawił, że ich matka siedzi w więzieniu. Te grypsy zostały zniszczone w momencie, w którym właśnie armia radziecka wchodzi na te tereny na nowo, ze względu na lęk, tak? Strach przed oskarżeniem o współpracę z armią podziemną. Matka Wacława, czyli właśnie babcia Danuty, postanawia niszczyć je wszystkie, ale w pamięci rodziny pozostają te informacje. I można tu powiedzieć, że Danuta jest pierwszy raz łączniczką. Ma 15 lat i jest tą osobą, która idzie do więźnia, przynosi informacje, przynosi je do swojej babci, ale też z nimi się kontaktują właśnie działacze Armii Krajowej, pytają, co u matki. Matka jest niezłomna, nie mówi nic, zostaje przez gestapo skazana na śmierć i ginie we wrześniu 1943 roku. O dziwo, ta tragiczna sytuacja, zamiast sprawić, że Danuta będzie uchylała się od wojny, jest tragedii tego świata, sprawia, że ona i także jej starsza siostra idą do Armii Krajowej. Składają przysięgę, właśnie koniec 43, początek 44 roku, nie wiemy dokładnie, kiedy to było. Natomiast wiemy, że to jest, proszę Państwa, dziewczyna, która ma 15 lat. Od razu powiem, że dla Armii Krajowej taki wiek człowieka dorosłego w tamtych czasach, to był w zasadzie wiek 16 lat, ale nie ma żadnego absolutnie, można powiedzieć, nie było żadnej zasady, że poniżej tego roku nie przyjmowano do struktur Armii Krajowej. Mój pradziadek miał lat 14, gdy wszedł do oddziału spaleni, tak się nazywali, w Armii Podziemnej. Dlatego też wiem z doświadczeń rodzinnych, że ten wiek nie stanowił problemu. Ona przechodzi szkolenie sanitariuszki i robi to, co jej każą. Gdy front przychodzi w 1945 roku i te ziemie są wyzwolone, tutaj mam ironiczne stwierdzenie, tak, przez wojska radzieckie, postanawia zakończyć współpracę z Armią Podziemną. Wychodzi z lasu, jak zresztą wielu w tym samym czasie, gdyż te informacje dochodzą, że nowy okupant jest jeszcze bardziej silny niż III Rzesza, a do tego współpraca z Armią Podziemną jest straszną zbrodnią i ci, którzy są łapani na tym, kończą tragicznie, najczęściej rozstrzelaniu. Te informacje są wiadome działaczom podziemia i ona rzeczywiście wychodzi z ukrycia. Zatrudnia się w nadleśnictwie Hajnówka i tam zaczyna normalne życie. Bardzo szybko to życie przestaje być normalne. W czerwcu 1945 roku wraz ze wszystkimi pracownikami nadleśnictwa zostaje aresztowana pod pretekstem współpracy z bojówkami podziemnymi. Nadleśnictwo, bojówki, las. Proszę Państwa, to było dla Rosjan logiczne, że ci, którzy ukrywają się w lesie, muszą mieć jakiś kontakt właśnie z leśnikami, z tymi, którzy na lesie się najlepiej znają. Dlatego wszyscy oni byli na cerowniku i tutaj znowu ta sama sytuacja, co z ojcem w 1939 roku. Tutaj na nowo, jakby powiedzieć, te łapanki pracowników leśnictwa są rozpoczynane i Danuta zostaje aresztowana. Zostaje na szczęście odbita, nie tylko ona, tak, ale wszyscy ci aresztowani, przez grupę Wileńskiej 5. Brygady AK pod dowództwem Stanisława Wołosieja, pseudonim Konus. I wtedy postanawia nie wracać do domu, bo zdaje sobie sprawę, że nie ma gdzie wracać. I na nowo jakby wstępuje do Armii Krajowej. Przypominam, że to już był moment, to jest czerwiec 1945 roku, gdzie Armia Krajowa została rozwiązana oficjalnie decyzją generała Okulickiego i każdy, kto tą decyzję wstąpienia do Armii Krajowej poparł przysięgą, o którą Państwu czytałem na początku, był z tej przysięgi zwolniony. Dlatego też Danuta nie ma, że tak powiem, moralnego ani prawnego obowiązku walczyć w podziemiu antykomunistycznym w roku 45. To już jest kolejna dorosła decyzja, że to jest jej miejsce. I wtedy właśnie ona przyjmuje pseudonim Inka. Te oddziały, w których znalazła się Danuta Siedzikówna, jakby powiedzieć, były bezpośrednio zależne pod dowództwem Zygmunta Szędzielerza, pseudonim Łupaszko. I proszę Państwa, jakby Państwo sobie wpisali to nazwisko lub ten pseudonim na stronie internetowej, jakiejkolwiek, choćby Google i Wikipedię przeczytać, to mamy tak pół godziny czytania, tak? To był człowiek, który nie dość, że walczył, od 39 walczył i walczył ciągle i ciągle i ciągle i w 45 roku po rozwiązaniu Armii Krajowej na nowo buduje struktury wolności i niezawisłości, czyli organizacji WIN, Armii Podziemnej Antykomunistycznej i na nowo zaczyna być, no takim powiedzieć, wrzodem na nowej władzy, ponieważ no, jest wielkim zagrożeniem w terenach właśnie tych wileńskich i Pomorza dla nowo budującej się władzy radzieckiej, bo to o takiej władzy należy mówić, bo tam władza ludowa polska to nie była w ogóle, tak? To była władza radziecka. I ona tam w tych oddziałach jest przesuwana z jednego oddziału do drugiego. Wiadomo, to jest jakaś taka organizacja, która musiała być co chwilę zmieniane te ludzkie zasoby, tak? Bo ponieważ dochodziło do licznych potyczek, oni tracili swoich żołnierzy, te struktury były przebudowywane. Natomiast jest osobą, która bierze udział w tych potyczkach, tak? Bierze udział, jest sanitariuszką, pomaga. Pod fałszywymi papierami, gdyż nie mogła wrócić do pracy jako właśnie Danuta Siedzikówna, tylko musiała to nazwisko zmienić, gdyż jej siostra jako Siedzikówna właśnie wróciła do siebie, do domu i znów została aresztowana, tak, została rozpoznana i aresztowana, dlatego ona znów podejmuje pracę pod nazwiskiem Obuchowicz w Nadleśnictwie Miłomin. I tam stara się na nowo, jakby powiedzieć, rozpocząć swoje życie, będąc już taką właśnie łączniczką, przekazując pewne informacje Armii Podziemnej. Stara się nawet rozpocząć szkołę, ale znów właśnie dowiaduje się o tych aresztowaniach i znów ucieka. Proszę zwrócić uwagę, że ona była w takiej spirali, w której było wielu naszych dziadków. Nie dało się wyjść z podziemi, aby nie zostać aresztowanym, nie zostać skatowanym. Można było walczyć albo się poddać i iść do więzienia. Na przykład mój pradziadek wyszedł z lasu i potem go widziano w 56, jak była amnestia. Tak? Pierwsze amnestie go nie objęły, jak zresztą wszystkich działaczy. To był moment dopiero, gdy po śmierci Stalina i Bieruta, kiedy wrócił do domu. To jest niezwykle istotne, ponieważ ci ludzie byli świadomi, niektórzy nie byli tego świadomi i właśnie po pierwszej amnestii nie wyszli z lasu, wyszli na drugą amnestię i znów poszli do więzienia. Nie było tej informacji aż tak, jak dzisiaj wiemy, że co się tam działo. Oni do końca nie wiedzieli, ale zdawali sobie sprawę, że ci ludzie znikają. Ci, którzy wychodzą, mija jakieś 2 tygodnie, pojawia się działacz Milicji Obywatelskiej albo NKWD i mówi, że no ale pan chyba dalej współpracuje, śrub, więzienie. Jej do 56. Jak było dobrze, nie? Bo niektórzy jeszcze siedzieli dłużej. Ona znów nie jest w stanie rozpocząć normalnego życia, mimo że chce rozpocząć naukę, mimo że chce to życie sobie jakoś budować. W lipcu 1943 zostaje wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne. Tam, w drodze, tak, do tego Gdańska, 20 lipca wpada w jednym z mieszkań, która była takim mieszkaniem dla łączników 5. Brygady Wileńskiej. To mieszkanie jest spalone. Została wcześniej jedna łączniczka, zostaje złapana przez NKWD, no i niestety nie jest w stanie oprzeć się tym jakże brutalnym przesłuchaniom i zdradza miejsce, w którym właśnie ktoś przyjedzie, no i przyjeżdża Danuta i zostaje 20 lipca złapana. Przewieziona do więzienia w Gdańsku na pawilon 5 dostała od razu, jakby powiedzieć, taką łatę więźnia specjalnego. Specjalny więzień, polityczny. Proszę Państwa, jej proces to była totalna farsa, tak? To musimy sobie zdawać sprawę. Ona miała 17 lat, bo 3 września skończyła 18, a tutaj mamy lipiec, sierpień, więc miała 17 lat. Jako 17-latka nie miała żadnej władzy w Armii Krajowej, do tego nie miała żadnego, można powiedzieć, tytułu wojskowego. Nie była ani porucznikiem, ani podporuczniczkiem, była sanitariuszką. Natomiast zostaje oskarżana o nawoływanie do zabójstw członków Milicji Obywatelskiej oraz do kierowania oddziałami partyzanckimi. To jest niesamowite. Jej się zarzuca, że ona była dowódczynią, krwawą inką, kimś, kto chciał mordować i zabijać polskich patriotów z Milicji Obywatelskiej. Tak? Dobrych chłopaków, jak ja to mówię. Jej rola jest tak wyolbrzymiana w tym procesie, jakby naprawdę złapali przynajmniej generała Okulickiego. To było coś niezwykłego. Dlaczego? Ponieważ ją nienawidzono łupaszki. Chciano zniszczyć 5. Brygadę Wileńską, która, jakby powiedzieć, była taką solą wokół dla nowej władzy. Ciągle, w czasie tego przesłuchania, ciągle pytano ją, gdzie jest łupaszko, tak? Gdzie znajdują się oddziały? Nic nie powiedziała. A wiedziała wiele. Znała te adresy, znała te organizacje. Wiedziała kto gdzie. Nic nie powiedziała. To ona nie mówiła nic, bo nic nie wiedziała. Ona zdawała sobie sprawę, jak wygląda organizacja 5. Brygady Wileńskiej. Znała te adresy. Nie powiedziała nic. Absolutnie. W czasie tego sądu, proszę Państwa, to był wyrok w 3 godziny, 3 sierpnia 1946 roku. Jej nie było w trakcie tego wyroku. Została dopiero sprowadzona na ogłoszenie wyroku. Stwierdziła, że przyjmuje wyrok taki, jak sąd uzna za stosowny. Tak? To była jej obrona. Żadna. Wiemy, że jej obrońca z urzędu napisał list do Bieruta w pierwszej osobie, czyli ja, Danuta, taka, w której między innymi ona mówi, że wyrzeka się, przeprasza, że te bandy ona nie podpisała. Podpisał obrońca, tak? Napisał w pierwszej osobie i podpisał się swoim nazwiskiem. Wysłał do Bieruta. Oczywiście nawet nie czekano, ponieważ odmowa oczywiście Bieruta, bo Bierut zawsze odmawiał, taki miał styl polityczny. Odmowa Bieruta przyszła już po egzekucji, tak? Więc nawet nie czekano na to, czy Bierut postanowi do tej amnestii doprowadzić, czy skorzystać z prawa łaski, tak? Nie poczekano. Natomiast no, ona bita, poniżana, nie wiadomo, mam nadzieję, że nie gwałcona, ale mogło być różnie. Postanawia nie mówić nic. Z takich psychicznych rzeczy, które ją katowano, proszę Państwa, ją na przykład rozbierano do naga i do tego pokoju, w którym była, wpuszczano wdowy po członkach milicji obywatelskiej. No dziewczyny, które tak naprawdę cierpiały. No bo co z tego, że to byli kaci, milicja obywatelska, tak? Co z tego, że to byli sprzedawczycy? I co z tego, że to byli ludzie, którzy łamali swoje sumienia i katowali współbraci, można powiedzieć, Polaków, żeby żyć? No co z tego? No to były kobiety, które straciły mężów, ojców, swoich dzieci. No ich tragedia jest niezmierna. I one tam wchodziły do tego pokoju, gdzie ona była naga. I one sobie po niej jechały równo, tak? Najniższe ludzkie instynkty, proszę sobie wyobrazić. One patrzyły na kobietę, która według przełożonych ich zmarłych mężów była odpowiedzialna za śmierć najbardziej ukochanej osoby. Poniżenie, bicie, opluwanie, tak? Niech Państwo sobie to wymyślą, jak to mogło wyglądać. Tego doświadczała Danuta. W trakcie wykonywania wyroku, ponieważ ona tam nie ginęła sama, na szczęście postanowiono skazać na śmierć także Feliksa Selmowicza, pseudonim Zagończyk. Oni razem szli na śmierć. Jakby się dogadali, takie są przynajmniej relacje, tak? Jakby się dogadali, w tym samym momencie krzyknęli: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. NKWD strzelało z 3 metrów. Nikt nie trafił. 10 chłopa nie potrafiło trafić do 2 ludzi, którzy siedzą 3 metry od nich. To jest jakiś odruch sumienia, które ci ludzie mają, prawda? Widzą dziewczynę, która nie ma 18 lat, młodziutką, skatowaną, zbitą, odwracają oczy. Dowódca tego batalionu karnego wyciąga broń i strzela w głowę, krzycząc: nie chciała zdechnąć, to niech ma. Państwa, wszyscy znają te zdanie: powiedzcie babci, że zachowałam się właściwie, nie chcę umierać. Powiedziała do jednej z współwięźniarek: zobacz, ile osób mogłoby zginąć, gdybym sypała. Może dobrze, że tylko ja zginę. Niestety jej ofiara poszła na marne, ponieważ grupa Łupaszki została rozbita. Sam Łupaszko skończył na podobnym procesie pokazowym w roku 1950. Został skazany na wielokrotną karę śmierci, oczywiście wykonaną tylko raz, bo nie dało się wykonać tego wiele razy, ale tak brzmiał oficjalny wyrok Sądu Rzeczpospolitej Ludowej. Proszę Państwa, ważne jest także, że te wszystkie oskarżenia co do Inki, które do 1989 były powtarzane przez różnych historyków odpowiedniego okresu, tych historyków, którzy czasami niestety do dzisiaj mają katedry w różnych uniwersytetach. I jak mówił mój mistrz historii, profesor Derwich, który tych problemów nie miał, to on tylko czeka, aż tą czerwoną hołotę wywalą z uniwersytetu. No pewnie się nie doczeka do swojego życia. Pozdrawiam zresztą profesora, jeżeli kiedyś będzie słuchał tej audycji. Do 1989 roku twierdzono, że to była krwawa kobieta, że ona mordowała, zabijała. Ale trzeba pamiętać, że jest jeden fakt, który nawet tym propagatorom tej czarnej legendy wymyka się spod kontroli. To są zeznania jednego z żołnierzy Milicji Obywatelskiej, który w trakcie potyczki właśnie z 5. Dywizją Wileńską został ranny w twarz, dokładnie pod oko. Tak? Kula przeszła jakoś tak broda, oko, w ogóle na wylot. Nie wiem, w jaki sposób to mógł trafić, ale w zeznaniach jest napisane, że właśnie pod okiem kula przeszła mu na wylot. Możliwe, że jakoś polik mu po prostu przebiła. Takie rzeczy się zdarzają. Może miał otwarte usta. Znaczy facet zaczął się wykrwawiać, tak? Na śmierć. I zeznał, że to Danuta Siedzikówna podbiegła do niego i udzieliła mu niezbędnej pomocy medycznej, dzięki czemu żyje. To było dla niego, według mnie, zresztą też facet straszny, tak? Bo ponieważ później oficer MO, tak, działał i bił odpowiednich ludzi, ale w tym momencie no, musiał to wyznać. On nie był w stanie przejść obok. Jego pytali, jakby się, ja widziałem ten proces sądowy, a czy ona miała broń? Nie wiem, nie widziałem, krwawiłem, ona mi ratowała życie. Ale czy na pewno nie miała broni? Nie wiem, nie widziałem, moja rana była zbyt mocna. Tak to wygląda w tym procesie, tak? Można sobie to przeczytać. Oni go dopytują tylko, czy ona strzelała. On mówi, nie wiem, ona mi uratowała życie. Dla jego kariery, o dziwo, się to źle nie skończyło. Został później oczywiście awansowany tam w późniejszym czasie, więc jakby powiedzieć, nie zaszkodziło mu to wyznanie prawdy. Natomiast tą prawdę wyznał, tak? Musiał. I tu pokazuje nam się Inka, która jest kobietą, jest sanitariuszką. Czerwony Krzyż. Zobowiązuje. Pomagam temu i temu. Nie pomagam tylko swoim, a tamtych dobijam. Jak co niektórzy funkcjonariusze MO, był taki rozkaz mówiący o tym, że jeżeli żołnierze podziemia są ranni, należy iść i bagnetami ich dobić. Ranni jakkolwiek, w stopę na przykład, tak? Należy dobić na polu bitwy. To były bitwy. To była wojna domowa, o której musimy pamiętać. Proszę Państwa, i teraz ostatnia informacja, którą chciałem Państwu przekazać. Ci, którzy ją zabili. Pierw śledczy. Jan Wołkow, pułkownik, do 57 roku w czynnej służbie, brał udział, w zasadzie był odpowiedzialny za pacyfikację właśnie podziemia antykomunistycznego na Wileńszczyźnie, na Pomorzu, ścigał kolegów Inki. Najbardziej zasłynął z tego, że musiał takich czterech ostatnich żołnierzy złapać i poświęcił na to, znaczy zorganizował obławę 800 osób, tak? Łapano czwórkę. Znaleziono ich w domu jednego z tych żołnierzy, rozstrzelał matkę i ojca tych żołnierzy na jego oczach za zdradę. W 57 roku zwolniony. Wiedzą Państwo dlaczego? Nie umiał czytać i pisać. Nie opanował tej sztuki. Ra? Wybitny działacz. No można powiedzieć komunistycznie. Ja tu bym nawet powiedział tak ładnie, tak? To jest wybitny działacz, patriota polski, powojenny, który walczył z bandami. Potem mamy Józef Bik, to jest w ogóle hicior. To był facet, który ją lał, który ją katował, tak? On był od tego. 6 dni po jej śmierci, czyli w dzień urodzin Inki, dostał awans i pojechał do Warszawy jako znawca podziemia antykomunistycznego. No taką łatkę. Wielokrotnie odznaczany. No cudowny człowiek po prostu. W latach 60., proszę Państwa, w 68 roku wyjeżdża do Szwecji i tutaj tracimy z nim kontakt, on się ukrywa. Nie wiadomo dlaczego, możliwe, że był nie w tej frakcji w latach 60. politycznej i bał się, że zostanie wsadzony do więzienia przez swoich kolegów. Ale w 2000, proszę Państwa, trzecim roku zgłasza się do IPN-u, i to w ogóle hicior, żeby mu wystawili notę, że właśnie był oficerem polskim, tak, w latach 50., bo mu ten dokument jest potrzebny, aby mu podniesiono emeryturę, którą dostaje od rządu polskiego na uchodźstwie. Dokładnie to była chyba renta, nie emerytura, przepraszam. Szok, bo dostaje za mało i on zwraca się, że to jest w ogóle nie fair. Ponieważ się cudownie odnalazł, no to IPN wystosowało do niego akt oskarżenia o przekroczenie uprawnień, który został sformułowany w roku 2006, niestety pan umarł w 2008 roku na obczyźnie, w bardzo dobrych warunkach żył, tak? W związku z tym no, nie odpowiedział przed historią. Potem mamy, proszę Państwa, sędziego, który sądził Inkę. To był Adam Gajewski, major Ludowego Wojska Polskiego. W ogóle tragedia, bo facet kształcił się przed wojną na kulu i był oficerem Wojska Polskiego. W 1944 roku, w lutym, na ochotnika zgłasza się do Ludowego Wojska Polskiego i zostaje właśnie sędzią wojskowym i głównie puka kary śmierci dla członków podziemia antykomunistycznego bez żadnego problemu. Człowiek, który umarł w 1972 roku, czyli w czasach pełnej komuny, ciężko było w tych czasach, żeby mógł stanąć do odpowiedzialności karnej, tak? Za to, co robił, no bo to były lata głębokiej komuny. Natomiast mamy jeszcze jedną interesującą osobę, to jest prokurator, tak? Wacław Krzyżanowski, no od stycznia 1946 roku, więc był młodym prokuratorem, jak sądził właśnie Danutę, bo to minęło dopiero kilka miesięcy. Tym prokuratorem był do 1950 jako oficer śledczy, no wielokrotnie nagradzany, tak, i odznaczany przez Ludowe Państwo Polskie, no głównie za fałszowanie dowodów. Proszę Państwa, on, młody wiek Danuty nie był dla niego żadnym problemem. On oskarżał między innymi w takim procesie 14-latka, który znalazł dwa zepsute karabiny na polu i bawił się w wojnę. Złapano tego chłopca i oskarżono go o przygotowywanie zamachu na działaczy partyjnych. To był jedyny praktycznie chyba wyrok, który no nie był po jego myśli, bo sędzia stwierdził, że no bez przesady, tak? Bez przesady. Ale już 15-latka, który właśnie z tego co pamiętam zbierał stare zepsute karabiny na złom, można tak powiedzieć, skazał na karę śmierci. Zresztą ten 14-latek, który bawił się w wojnę, został skazany na 7 lat, tak? Więc ogólnie rzecz biorąc nie to, że został puszczony do domu, żeby państwo nie myśleli. Natomiast no, tam kary śmierci nie wykonano, ale już 15-latek bez problemu, kara śmierci. Danuta miała 17 lat, no to była stara kobita, nie? W tych kryteriach. Więc też kara śmierci. Ogólnie zawsze wnioskował o najwyższy wymiar kary, tak? To była jego główna zasada jako prokurator. Wielokrotnie wymyślał sobie te akty oskarżenia, no bo przecież, tak jak w przypadku Danuty, oskarżanie jej o to, że była dowódczynią oddziałów, było całkowicie irracjonalne i niezwiązane z faktami oraz z niczym, co można by umieścić w rzeczywistości, tak? To była po prostu bójda na resorach, którą wymyślił tylko po to, żeby akt oskarżenia wyglądał dobrze. Proszę Państwa, to był pierwszy człowiek, któremu pion śledczy IPN-u wystosował w stosunku do niego akt oskarżenia o przekroczenie właśnie tych uprawnień i o działanie wbrew prawu i naginaniu rzeczywistości. To się jakoś tak ładnie nazywało, ja teraz nie mam tego przygotowanego, nie przeczytam tego aktu oskarżenia. Natomiast to był rok 2001, kiedy był sądzony i on wygrał. Rozumieją Państwo? Wygrał w sądzie III Rzeczypospolitej Polskiej. Wygrał, czyli udowodnił, że był człowiekiem prawym w tym, co robił. To trzeba sobie uzmysłowić, w jakim my państwie żyjemy. W państwie, w którym kat młodej dziewczyny, przez którego ona zostaje zamordowana tak naprawdę, wygrywa sprawę, czyli udowadnia, że miał rację. 2001 rok. Potem wygrał w drugiej instancji. Proszę Państwa, on został, już świat się nie zmieni. Zginął kilka lat temu, to był 2014 rok, i został pochowany w asyście Wojska Polskiego z honorami. Dla uczciwości powiem, że gdy media zrobiły z tego szum, to ówczesny minister obrony narodowej odwołał dowódców, tak, garnizonu, który był odpowiedzialny za ten pogrzeb. Tak? No to taki było jakieś tam refleksja, ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności, tak, za tą idiotyczną decyzję. Ale tutaj ta decyzja powstała dlatego, że dla niektórych ludzi, wysoko w wojsku nawet, to był żołnierz. Należało mu się. No co z tego, że on strzelał do Polaków? Mordował dziewczynki, tak? Nieważne. Był żołnierz, to był nasz. Kolejna patologia. Ta patologia oczywiście kiedyś zniknie, tak? Bo ci ludzie wymrą. Przyjdzie nowe pokolenie, które będzie uczone przez stare pokolenie, więc zanim to się wszystko oczyści, to trochę potrwa. Ale proszę zwrócić uwagę, 2014 rok, to było 2 lata temu. To był ten rok, gdzie znaleziono ciało Danuty. Tak? On zostaje pochowany z asystą Wojska Polskiego. Proszę Państwa, dopiero w 2006 roku prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński odznaczył krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Inkę za zasługi dla państwa polskiego. Oczywiście jest to symboliczne odznaczenie, ale jest to pewien krok w inną stronę. Krok mówiący o tym, że to byli bohaterowie, a ich kaci byli zbrodniarzami. Tego oczyszczenia nasze państwo jeszcze nie przeszło i to jest refleksja na koniec i nie wiadomo kiedy przejdzie. Dziękuję. Dziś dzień refleksji. Inka zostaje pochowana z honorami i miejmy nadzieję, że pamięć od niej będzie fundamentem nowego pokolenia Polaków. Do usłyszenia.